Rozdział 35. Mirar usiadł, opierając łokcie na kolanach, a brodę na dłoniach. Myślał o Aurai. Nie widział jej od 2 miesięcy. Wprawdzie miał nadzieję, że spotkają się znowu, prowadząc walkę z sercożerem, jednak wiedział dobrze, że takie spotkanie nie przyniesie nic prócz niebezpieczeństw. Niełatwo było żyć z tym beznadziejnym zadłużeniem, które nadeszło w chwili, gdy zaakceptował Leyarda jako część siebie. Prawdę mówiąc, był to niemały kłopot. Cały czas powtarzał sobie, że powinien się wyleczyć z tego uczucia. Im szybciej, tym lepiej. A jednak, kiedy go zawołała, kiedy weszła do altany, jego serce wykonało serię akrobatycznych manewrów i zrozumiał, że trzeba czegoś więcej niż 2-miesięcznej rozłąki, by znowu odzyskał nad nim kontrolę. Na pewno się nie spodziewał, że będzie chciała poznać jego metody magicznego leczenia. Odkąd opuścił klan Północnej Rzeki, wiele razy przeklinał bogów za to, że nie pozwolili jej się uczyć. Kiedy zaraza atakowała kolejne wioski, umarło wielu Sije, których można było ocalić. Dlaczego teraz? Pytał sam siebie. Dlaczego zmienili zdanie? Odpowiedź była jasna. Choroba przekształciła się w epidemię. Może Sije słyszeli o jego umiejętnościach i zaczęli się zastanawiać, czemu wybrańcy bogów nie potrafią tego samego. Jeśli tak jest, to dlaczego bogowie sami jej nie nauczą? Przez cały dzień zastanawiał się nad tą kwestią. Jedyne, co przychodziło mu do głowy, to, że nie mogą. Byli istotami magicznymi. Być może nawet za pośrednictwem ludzi, fizycznych ciał, nie mogą leczyć istoty same tych ciał pozbawione. Nauczenie tej techniki niosło w sobie pewne ryzyko. Była podobna do metody, jakiej używali wszyscy dzicy, by bronić się przed starzeniem. Auraja może to zrozumieć. Bogowie zrozumieją na pewno. Jakoś nie jestem w stanie uwierzyć, że skrzywdziłaby mnie, gdyby podejrzewała, że jestem nieśmiertelny. Podejrzenie to jeszcze niepewność, a ona nie należy do tych, którzy podejmują działanie jedynie na podstawie podejrzeń. Obiecała, że nie spotka mnie żadna krzywda. Poza tym uzna, że jest mi coś winna za to, że dałem jej umiejętność ratowania życia, nawet gdyby tym czymś była tylko szansa opuszczenia Itchani Północnej. Kiedy poprzez senne łącze opowiedział Emeral o spotkaniu z Aurają, namawiała go, by porzucił Sije i uciekał. Sugerowała, żeby popłynął do Itchani Południowej, gdzie tkacze snów są nie tylko tolerowani, lecz wręcz szanowani. Kiedy oświadczył, że zaproponował Aurai naukę swojej metody leczenia, Emeral nazwała go idiotą, ale nie potrafiła podać żadnego argumentu przeciw, to znaczy żadnego, o którym sam wcześniej nie pomyślał. Usłyszał uderzenie stóp o ziemię. Uniósł głowę, ale widział tylko ciemność. I nagle Auraja wyłoniła się z niej jak promień księżyca, który przybrał ludzką postać. Dreszcz przebiegł Mirarowi po karku. Skraj jej kapłańskiej cyrkli uniósł się na wietrze, a rozpuszczone włosy opadły na twarz, więc odgarnęła je za ucho. Patrz na bok, nakazał sobie. Jeśli zauważysz, jak się na nią gapisz, może podejrzewać, że ciągle jesteś zadłużony. Odetchnął głęboko i wstał. Witaj, Aurajo z białych. Uniosła lekko brew, rozbawiona tym oficjalnym powitaniem. Witaj, tkaczu snów Wilarze. Wskazał jej jeden z 2 koców, które ułożył na ziemi niedaleko altan. Usiadła i patrzyła, jak wchodzi do środkowej. Wewnątrz Tyf siedział obok noszy z nieprzytomnym Sije. Chłopiec wstał, schylił się, by chwycić jeden koniec noszy i pomógł Mirarowi wynieść chorego na zewnątrz. Położyli go między Aurają a 2 kocem. Tyf wrócił do altany, a Mirar usiadł. Auraja pochyliła się i położyła dłoń na ciele chorego. Wpatrzona w przestrzeń, starała się określić jego stan. Ponuro zaciśnięte usta zdradziły Mirarowi, że dostrzegła dokonane przez chorobę spustoszenia. Spojrzała na niego pytająco. Co teraz? Mógłbym tłumaczyć ci słowami i kierować cię ku samodzielnemu odkryciu daru, ale to zajęłoby miesiące albo lata, a żadne z nas nie ma nadmiaru czasu. Musimy ustanowić łącze. Uniosła brwi. Połączenie umysłów? Niezupełnie. Weźmiemy się za ręce, ale w przeciwieństwie do normalnego łącza nie ma potrzeby otwierania umysłu. To coś podobnego do sennego połączenia, ale nie trzeba przechodzić w trans, czy też w półuśpienie. Fizyczny kontakt usuwa tę konieczność. Prześlę ci instrukcję, a ty możesz odpowiadać w ten sam sposób. Czy się zgadzasz? Lekko uniosła kącik ust, zastanawiając się nad propozycją. Po chwili kiwnęła głową i wyciągnęła do niego dłonie. Nie był zaskoczony. Wcześniej zgadzała się na senne połączenia, mimo że są nielegalne. Na pewno uznała, że to, czego chce się nauczyć, warte jest pewnego nagięcia prawa. Ujął ją za ręce, zamknął oczy, a potem poszukał i odnalazł wrażenie jej obecności przy sobie. Wyczuwał oczekiwanie i niepewność. Auraya. Layard? Czy powinnam raczej nazywać cię Vilarem?
Jak wolisz, odpowiedział.
Nie myślę o tobie jako o Vilarze, więc będę mówiła Layard. Ale wydajesz się inny.
Zmieniłem się?
Tak i nie. Tak jakbyś był bardziej sobą. Wiem, to brzmi dziwnie, ale przedtem byłeś taki niepewny. Teraz już nie.
Ta ocena dziwnie go ucieszyła.
To prawda, nie jestem tą osobą, którą byłem. Prawdopodobnie to ja byłam źródłem tej niepewności, dodała ze smutkiem. Może nie powinniśmy o tym rozmawiać.
Może. Może nie, odpowiedział.
Może to wyrządzić tyle złego, co i dobrego.
To prawda.
Zamilkła na chwilę, a zanim zdążył pomyśleć, w jaki sposób zmienić temat, odezwała się znowu. Wybaczyłam ci, oświadczyła. Byłam zła, ale już nie jestem. Nie odkąd pracowaliśmy razem nad północną rzeką. Chciałabym, żebyśmy zostali przyjaciółmi.
Ja też bym tego chciał, zapewnił być może nazbyt uczuciowo.
Nie obawiaj się, że sprowadzę kłopoty na ciebie albo twój lud. Bogowie wiedzą teraz, gdzie leży moje serce.
Zdziwił się.
Czyżby znalazła nowego kochanka? Starał się stłumić uczucie zazdrości. Nie, tłumaczył sobie. Pogódź się z tym. Przyjrzał się swoim emocjom, a potem uciszył je. Lepiej, że jest szczęśliwa, a w każdym razie lepiej, że nie cierpi przeze mnie.
Mam nadzieję, że jest ciebie godny, powiedział.
Fala zakłopotania zdradziła mu, że odgadł właściwie. Jednakże wyczuwał tylko zakłopotanie, a powinna ujawnić także szczęście czy radość. Nic z tego. To nie potrwa długo, pomyślał z mimowolną satysfakcją, ale tym razem opanował się. Pora, by skierować jej uwagę ku innym sprawom. Magii można używać przy uzdrawianiu na wiele sposobów, zaczął tłumaczyć. Tkacze snów dzielą je na 3 poziomy trudności. Pierwszy jest najprostszy. Wykorzystanie magii, by podtrzymywać, ogrzewać albo przesuwać. Drugi odwołuje się do tych samych darów, ale w trudniejszych sytuacjach. Obejmuje też magiczne zwiększenie sił organizmu. Trzeci jest tak trudny, że wymaga wielkiej koncentracji i niezawodnej wiedzy o wszystkich procesach cielesnych. Pozwala tkaczowi snów wpływać na tkanki wewnątrz ciała z taką precyzją, że ciało i kości ustawiają się tak jak trzeba i goją natychmiastowo. Mirar przerwał. Nie wyczuł u Aurai niezrozumienia, więc mówił dalej. To, czego spróbuję cię nauczyć, to krok poza 3 poziom. Nie wymaga ściągania do siebie wielkiej ilości magii, ani też wiedzy czy doświadczenia w dziedzinie systemów organizmu.
Wymaga umysłu zdolnego wyczuwać i rozumieć ciało od najdrobniejszych szczegółów, po większą całość. Kiedy je zrozumiesz, możesz na nie wpływać. Przesunął jej dłoń i ułożył na piersi chorego mężczyzny. Patrz. By jej pokazać, musiał opuścić osłonę, która nie pozwalała zaglądać w jego myśli. Starał się, by opadała tylko wtedy, kiedy koncentrował się na uzdrawianiu. Otwierał ją i zamykał jak żaluzję. I przekazywał Aurai to, co robi, przesyłając do niej obrazy i myśli. Świadomość objęła całe ciało chorego. Uszkodzenia wewnątrz i ich skutek dla całości były oczywiste. Wyczuł coś niewłaściwego. Maleńkie, ale niebezpieczne życie, którego nie powinno być w tym miejscu. Przekazał jej to wszystko. Teraz ty. Ona nie przesyłała tego, co odkrywała. Milczała przez długi czas, a potem wyczuł dreszcz podniecenia. Widzę ją. Widzę tę chorobę. Teraz mi pokaż, jak ją zabić. Skupił się znowu, demonstrując, jak zogniskować magię, by zabijała chorobę, ale nie szkodziła choremu. Potem obserwował jej działania poprzez skutki, jakie niosły dla Sije. Był zaskoczony, ale zadowolony, że zrozumiała wszystko, co jej tłumaczył. Jednak jej atak nie był uporządkowany, więc zaczął pokazywać, jak systematycznie badać całe ciało, by nie pozostał w nim żaden ślad choroby. Po chwili pracowali już razem, każdy reagując i dopełniając działania tego drugiego. To było jak taniec. Było porywające. Ona to robi naturalnie, uświadomił sobie nagle. Jakby to był jej wrodzony dar. Musi być obdarzona w dostatecznym stopniu, by stać się nieśmiertelna bez pomocy bogów. Myśl o tym, czym mogliby być, wzbudziła w nim dreszcz. Nieśmiertelni kochankowie. Ale to się już nie zdarzy. To by ją uczyniło nieprzyjaciółką tych bogów, których kocha. A ja jestem znienawidzonym Mirarem. Nawet gdyby potrafiła mi wybaczyć oszustwo. Auraya była pochłonięta uzdrawianiem. Pozwolił jej leczyć samodzielnie, a sam tylko się przyglądał. Ponieważ te metody leczenia były dla niej nowe, nie mogła ich używać, by powstrzymać starzenie. Do tego niezbędna jest pełna świadomość, jak się to robi. Może bogowie poprzez ten pierścień utrzymują ją w tym samym wieku bez udziału jej świadomości. Zastanawiam się, ile potrwa, zanim skojarzy fakty, pomyślał. Może dlatego bogowie nie uczą białych uzdrawiania. Choroba zniknęła, oznajmiła. Starannie zbadał Sije. Tak, przyznał. To było łatwiejsze niż się spodziewałam. Ta twoja metoda badania ciała jest zadziwiająca i logiczna. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego sama nigdy tego nie robiłam, ale ten człowiek nadal jest umierający. Tak, jeszcze nie skończyliśmy. Znowu skierował jej uwagę na ciało Sije. Pobierając energię z rezerw tłuszczu, używał jej, by przyspieszyć odrastanie tkanki płuc. Auraya wykonywała to, co jej pokazywał. Po odrestaurowaniu płuc krew się poprawiła, a po niej wzmocniło się serce. Przyspieszona cyrkulacja ogrzała palce dłoni i stóp. Wyczuwał u Aurai zdumienie i zachwyt. W końcu zajął się dłonią mężczyzny. Miał dawno temu złamany i źle nastawiony palec. Mirar ostrożnie go wyprostował, przesuwając włókna kości w nowe położenia. Zdumienie, które widział u Aurai, zmieniło się w wyraźną ekscytację. W ten sposób można wyleczyć wszystko, stwierdziła. Można przywrócić wzrok człowiekowi ślepemu przez całe życie. Można uzdrowić kalekę. Można wskrzesić martwego. Tak, ale to ostatnie musi być natychmiastowe. Pamięć rozpada się po kilku minutach od śmierci i nie da się jej przywrócić. Czy w ten sam sposób mogę leczyć samą siebie? Oczywiście, potwierdził. Ale musiał wybić ją z tego toku myślenia. Nauczyłaś się zadziwiająco szybko i skutecznie. Myślałeś, że to potrwa dłużej? Tak. Jak zawsze przewyższasz oczekiwania. Gdyby wszyscy moi studenci tak szybko się uczyli... Jeśli to wszystko, co muszę wiedzieć, to powinnam od razu wracać do klanu Świątynnej Góry. Wielu jest tam takich, którzy mogą dzisiaj umrzeć, jeśli nie zacznę ich leczyć w ten sposób. A więc nie będę cię dłużej zatrzymywał. Dłonie się rozłączyły i zniknęło wrażenie jej obecności. Otworzył oczy i zobaczył, że przygląda mu się z szerokim uśmiechem. Poczuł, że serce zamiera w nim na moment i pośpiesznie zajął się Sije. Dziękuję ci, Lejardzie. Każde życie, które ocalę tym darem, będzie życiem ocalonym przez ciebie. Przyjrzał się jej uważnie. Nie próbuj opowiadać tego bogom. Lepiej nie być blisko nich, kiedy są zazdrośni. Otworzyła usta, by odpowiedzieć, ale nagle popatrzyła na Sije. On jest przytomny. Mirar także zauważył, że pacjent obserwuje ich z ciekawością. Dobry wieczór, powitał go. Auraja i ja wyleczyliśmy cię, ale będziesz musiał zamieszkać w pierwszej altanie, dopóki reszta wioski nie będzie zdrowa. Przez dzień czy dwa będziesz bardzo śpiący. Śpi zatem i nabieraj sił. Mężczyzna skinął głową i znowu zamknął oczy. Auraja wstała. Pomogę ci zanieść naszego przyjaciela do altany, a potem muszę ruszać. Razem chwycili nosze i zanieśli je do wyleczonych Sije. Potem Auraja wyszła na zewnątrz. Stojąc w otworze wejścia, Mirar patrzył, jak odchodzi o kilka kroków. Uśmiechnęła się jeszcze do niego, po czym uniosła się w powietrze i zniknęła wśród nocy. Westchnął. W jednej chwili dostrzegła potencjał tego daru. Pewnie niedługo wróci ze swymi pytaniami. Statek Imenji był większy niż statki piratów. Miał też inny kształt. Rejwan wytłumaczyła imi, że zbudowano go z wąskim kadłubem, żeby szybciej żeglował. Przeznaczeniem większości statków był transport towarów. Miały więc szerokie kadłuby, by pomieścić ładunek. Ten statek niósł tylko 3 pasażerki, załogę i zapasy. Cały zbudowany był z czarnego drewna, pochodzącego z najdalej na południe wysuniętej części południowego kontynentu. Na burcie wymalowano białą farbą kształt gwiazdy, którą Rejwan i Imendża nosiły na piersi. Żagle także były czarne z białą gwiazdą. Imi wyobrażała sobie, jak wspaniała musi się wydawać piratom i kupcom ta wielka, szybka jednostka. Niemal chciała, by spotkali w drodze tych, którzy ją schwytali. Może i Imendża ukarałaby ich magicznie. Tam, gdzie na statku piratów był w pokładzie duży otwór, dający dostęp do zrabowanych bogactw w ładowni, statek Imendży miał płytkie zagłębienie, tworzące obniżone miejsce wypoczynku, przykryte rodzajem namiotu. Imendża, Imi i Rejwan tam właśnie spały i kryły się przed deszczem. Przez resztę czasu siedziały na pokładzie i starały się nie wchodzić w drogę załodze. Imi kilka razy zeszła pod pokład. Stało tam wiadro do wybierania wody, ale statek był tak porządnie zbudowany, że prawie nie przeciekał. Te długie dni spędzone u piratów wydawały się teraz dalekim wspomnieniem albo jedną z bajek, które jej opowiadano. Chociaż niekiedy wracała tam w sennych koszmarach. Pod pokładem mieściły się magazyny. Zawierały jeszcze połowę tego, co załadowano, gdy kilka miesięcy wcześniej wyruszały na tę wyprawę. Jedzenie, jakie tu jadła, było o wiele lepsze od tego, co dostawała od piratów, ale nie tak dobre jak to, które podawano w sanktuarium. Dziś wieczorem mięso było za słone, a do niego miały tylko suszone owoce i orzechy. Odkryła, że marzy o suszonej morskiej trawie, owiniętej na świeżym mięsie pełzaka, i uśmiechnęła się, rozbawiona tymi myślami o jedzeniu, które kiedyś uważała za nieciekawe. Ktoś z załogi zbierał sztućce i talerze. Imi zauważyła, że Imendża rozwija wielką mapę. Widziała ją już wiele razy, ale zawsze ją intrygowała. Pokazywała, w jaki sposób świat wyobraża sobie Sije,
Niemniej jednak takie mapy były użyteczne dla ziemiochodzących. Kapitan rozłożył własną, pokrytą liniami, które dla Imi nie miały żadnego sensu, i przytrzymał ją na rogach przedmiotami, które wpadły mu w rękę. Lampy pod namiotem huśtały się w rytmie kołysania statku, rzucając wszędzie migotliwe cienie. Kapitan wskazał jakiś punkt na swojej mapie, potem na mapie Imenji i coś powiedział. Rayvan spojrzała na Imi i przetłumaczyła. Mówi, że jesteśmy tutaj tak daleko od brzegu, że nie widać go już z głównego masztu. Czy można dotrzeć stąd do brzegu wiosłową łodzią? Zapytała Imi, a Rayvan tłumaczyła cichym głosem. Tak, ale zajmie to wiele godzin. Więcej, jeśli prądy są przeciwne. Jakie jest ryzyko, że będziemy zauważeni? Za dnia zawsze wysokie. A nocą? Spytała Rayvan. Księżyc jest prawie w pełni, przypomniał kapitan. I bliżej brzegu nie zauważymy żadnych raf. Nie musicie mnie wysadzać na brzeg, oświadczyła Imi, gdy tylko Rayvan skończyła mówić. Część drogi mogę przepłynąć. Spojrzeli na nią spod zmarszczonych brwi. Masz dość sił? Spytała Rayvan. Kapitan wtrącił coś ostrzegawczo. Mówi, że na pewno są tu morskie drapieżniki. Grzbietograby, które nazywacie chyba flarkinami. Imi poczuła lęk, ale wyprostowała ramiona. Flarkiny to jedyni naprawdę groźni drapieżcy, ale oni wolą mniejsze ofiary. Atakują tylko ludzi poranionych albo gdy w okolicy nie ma innego pożywienia. A jeśli Sije was zobaczą, spróbują was zabić. To wy jesteście bardziej narażeni ode mnie. Kiedy Rayvan przetłumaczyła słowa Imi, kapitan uśmiechnął się, patrząc na dziewczynkę z podziwem. Musimy mieć nadzieję, że na brzegu uda się znaleźć Sije, stwierdziła Rayvan. Wystarczy popłynąć wzdłuż lądu, by na nich trafić. Trudniejszy będzie powrót. Jak zdołam was odszukać, jeśli ani statek, ani łódź nie będą widoczne z brzegu? Imenja i Rayvan porozumiały się wzrokiem. Musimy się umówić na czas i miejsce, rzekła Rayvan. Rankiem podpłyniemy z Imi w stronę brzegu, wieczorem ją odbierzemy. Jak was znajdę po ciemku? Imi zadrżała na samą myśl o pływaniu w nocy. Wolę raczej przepłynąć za dnia. W takim razie, uśmiechnęła się Imenja, odwieziemy cię rankiem, a odbierzemy po południu. Jeśli w ciągu dnia nie spotkasz Sije, następnego popłyniemy dalej na zachód i spróbujemy znowu. To powinno się udać, zgodziła się Imi. Rayvan przetłumaczyła to wszystko kapitanowi, który kiwnął głową. Odwrócił się i rzucił jakieś polecenie stojącemu obok marynarzowi. Mężczyzna zniknął i po chwili wrócił, niosąc butelkę i kilka małych kieliszków. Imi starała się ukryć niechętny grymas. Napój podawany na koniec oficjalnych posiłków był dla niej zbyt mocny i cierpki, ale zawsze wypijała łyk, by nikogo nie urazić. Za to sprowadzał na nią przyjemną senność, lepszą niż przewracanie się i kręcenie w zbiorniku, który dla niej przygotowali w ładowni. Była cały czas mokra, ale niełatwo się odprężyć w wodzie, która bezustannie kołysze się wraz ze statkiem. Dziś wieczorem na pewno będzie myśleć o czekającej ją przygodzie i chyba nie zaśnie mimo napoju. Czy na brzegu spotka jakieś Sije? Czy jej pomogą? I co zrobimy, jeśli nie wiedzą, gdzie jest Borra? Kiedy Juran otworzył jej drzwi, Diara natychmiast dostrzegła, że jest zdenerwowany. Wydawał się spokojny, ale zdradzały go zmarszczki na twarzy, które pojawiały się tylko wtedy, kiedy dręczyła go głęboka troska. Odsunął się bez słowa i wpuścił ją do środka. Siedzieli tam już Rian i Majre, oboje wyraźnie zdziwieni. Usiadła i czekała, a Juran powoli krążył po pokoju, zapewne porządkując myśli. Znała go lepiej niż pozostali biali, ale to w końcu nic dziwnego. Pracowali razem od 76 lat.
Każdy przejaw jego zdenerwowania niepokoił ją bardziej i musiała naprawdę się kontrolować, by nie zażądać, żeby nie przeciągał już sprawy i powiedział, o co chodzi. Przez ostatnie miesiące Juan i ja obserwowaliśmy pewnego osobnika, zaczął. Czekaliśmy na jakiś znak, który wykaże, że nasze podejrzenia co do niego są słuszne lub nie. Dzisiaj przekonaliśmy się, że tak. Kim jest ten osobnik? Spytała Diara. Juran zatrzymał się i spojrzał na nią. Odetchnął głęboko. Człowiek, którego obserwowaliśmy, to Mirar. Diara patrzyła z niedowierzaniem. Na kilka uderzeń serca zapadła cisza. On nie żyje, przypomniał Rian. Juran wolno pokręcił głową. Żyje. Nie wiem, jak to możliwe, ale jednak. Jesteś tego pewien? Odezwała się znowu Diara. Teraz już tak. Ale przecież znalazłeś jego ciało. Znaleźliśmy jakieś zmiażdżone ciało. Miało zbliżony wzrost i kolor włosów, ale nikt nie byłby w stanie rozpoznać twarzy. Nie widziano, by odchodził z ruin, a wielu patrzyło. Jednak nie dało się wykazać, że ciało należy do Mirara, dokończyła Diara. Nie. Majre pochyliła się na krześle. A jak odkryliście, że Mirar żyje? Juran westchnął i usiadł. Powinienem wyjaśnić, jak w ogóle do tego doszło. Kilka miesięcy temu Auraya odkryła Mirara w Si. Oczywiście nie wiedziała, że to on. Leczył Siję i... Czy wie, z kim ma do czynienia? Zaniepokoiła się Diara. Czy jest bezpieczna? Nie wie, ale raczej nic jej nie grozi. Juran uśmiechnął się. Haja się nią opiekuje. Uważa, że Mirar to zwykły tkacz snów, domyślił się Rian. Tak. Diara kiwnęła głową. Oczywiście, uznała. A potem pewna myśl wpadła jej do głowy i spojrzała czujnie na Jurana. On jednak patrzył na Riana. Poprosiła go, żeby nauczył ją swoich metod leczenia, ciągnął. Juan z początku zakazała tego, ale ostatnio zdecydowała, że warto zaryzykować, by potwierdzić nasze podejrzenia. Z umysłu Aurai nie mógłby odczytać wielu niebezpiecznych informacji, ale my mogliśmy się dużo dowiedzieć z jego. Czekaj, przerwała mu Diara. Ani Auraya, ani Juan nie potrafią czytać w jego umyśle? Nie. Juran skrzywił się. Jest osłonięty. Nic dziwnego, że go podejrzewaliście, przyznała Majre. A mimo to zachęcałeś się, żeby się od niego uczyła, zdziwiła się Diara. Juran spojrzał jej w oczy i kiwnął głową. Musieliśmy się przekonać, czy nasze podejrzenia są słuszne. Dzisiaj Mirar zgodził się ją uczyć. Juan i ja połączyliśmy się z Aurają na czas lekcji, chociaż ona o tym nie wiedziała. Majre głęboko westchnęła. Dlaczego jej nie powiedzieliście, co robicie? Żeby nauczyć się daru uzdrawiania, musiała nawiązać myślowe połączenie z Mirarem. Gdyby podejrzewała, z kim ma do czynienia, albo gdyby wiedziała, że Juan i ja się przyglądamy, Mirar mógłby to odkryć. Jeśli tego mógłby się od niej dowiedzieć, to czego jeszcze? Zapytał spokojnie Rian. Niczego, zapewnił Juran. Byliśmy gotowi przerwać połączenie, ale nie było to konieczne. Dobrze osłaniała swój umysł. Jednak to, co z Juan zobaczyliśmy u niego, pokręcił głową. Auraya skupiła się na nauce, a Juan i ja dostrzegliśmy przelotne myśli Mirara. W pewnym momencie, kiedy Auraya była zajęta czymś innym, zastanawiał się nawet, co by zrobiła, gdyby odkryła, że w rzeczywistości jest Mirarem. Pytania krążyły w myślach Diary. Jak Mirar zdołał przeżyć? Czy Juran będzie musiał znowu go zabić? A może bogowie zlitują się nad nim i każą to zrobić mnie i Rianowi, albo Aurai, skoro już jest w Si? Wtedy przypomniała sobie, co przyszło jej do głowy wcześniej. Dlaczego Mirar zgodził się nauczyć jedno z nas czegoś takiego? Dlaczego pomaga, czy nawet ufa Aurai? Juran spojrzał na nią. Zmarszczki na jego twarzy wyraźnie się pogłębiły. Znają dobrze i my znamy jego. To Lejard. Zapadło zdumione milczenie. Diara z gorzką satysfakcją kiwnęła głową. Odgadła prawidłowo. Lejard, wykrzyknęła w końcu Majrę. Ale jak to możliwe? Wszyscy go spotykaliśmy. Wszyscy czytaliśmy jego myśli. Jak mogliśmy nie odkryć jego prawdziwej tożsamości? Juran rozłożył ręce. Nie wiem. Jeśli potrafi ukryć swe myśli przed bogami, kto wie, jakie jeszcze posiada dary? Może uzyskał możliwość ukrywania swej prawdziwej tożsamości pod fałszywą. Przecież ty wiesz, jak on wyglądał, wtrącił Rian. Czemu go nie rozpoznałeś? Nie wyglądał jak wtedy, kiedy go znałem, Juran westchnął. Minęło 100 lat i moje wspomnienia się zamgliły. Podszedł do stołu i podniósł arkusz pergaminu. Po śmierci Mirara prawie wszystkie jego posągi i portrety zostały zniszczone. Rozesłałem kapłanów po całej północnej Itchani, żeby znaleźli co tylko możliwe. To jest szkic rzeźby, znaleziony 5 lat temu w ruinach dawnego domu tkaczy snów. Podał pergamin Diarze, która nerwowo wciągnęła powietrze. Twarz była gładka, pełniejsza niż Lejarda, bez brody, ale rozpoznawalna. Przekazała szkic Rianowi. Zmarszczył brwi, kiedy również poznał to oblicze. Oparła się wygodniej i przypomniała sobie okres, kiedy Lejard przybył do miasta i wcześniejszy. Znał Aurae jako dziecko. Odszukał ją, kiedy została białą. Ona mianowała go doradcą. Kiedy uświadomiła sobie implikacje tak wielkich wpływów Mirara wśród Cyrklian, jęknęła. Jak daleko w przeszłość to sięga? Zapytała. Czy wiedział, że zostanie białą? To był przypadek, czy od razu planował, by uczynić ją swoim nieświadomym narzędziem? Na pewno nie, odparł spokojnie Juran. Musimy rozważyć taką możliwość. Wątpię, żeby to zorganizował, stwierdził Rian. Ale kiedy usłyszał, kim się stała, nie potrafił się oprzeć i wykorzystał szansę, by się wmieszać w nasze sprawy. Przybył tu za nią, zdobył jej zaufanie. I jej łoże, syknęła gniewnie Diara. Rzeczywiście jest tym draniem, którego kiedyś znałeś. Wykorzystał swój wpływ na nią, by doprowadzić do akceptacji swojej sekty przez Cyrklian. Poczuła gorzki smak triumfu. Ale posunął się za daleko. Pójście z nią do łóżka było błędem. Kiedy romans został odkryty, uciekł do Si, wiedząc, że ona tam wróci. A teraz znowu ją uwodzi, używając swych magicznych umiejętności jako przynęty. Spojrzała na Jurana. Potrząsnął przecząco głową, ale nie wiedziała, czy nie zgadzał się z jej wizją planów Mirara, czy raczej jest przerażony grozą sytuacji. Znów zaczął krążyć po pokoju. To, co mówisz, Diaro, może być prawdą, ale może też być zupełnie inaczej. Podczas spotkania z Mirarem, kiedy kazałem mu odejść z powodu romansu z Aurają, przeszukałem jego umysł i nie zobaczyłem niczego, co by sugerowało, że jest Mirarem, ani też żadnych wielkich planów, działań przeciwko nam. Zobaczyłem człowieka zakochanego w Aurai miłością beznadziejną i lękliwą, ale rzeczywistą. Tego nie mógł udawać. A ona także go kocha, mruknęła Majrę. A przynajmniej kochała. To, co kochała, było kłamstwem, przypomniał Rian. A więc dobrze się składa, że to uczucie jest już przeszłością, rzekła Diara, bo będzie musiała go zabić. Znowu zapadła cisza. Majrę szeroko otworzyła oczy z przerażenia. Obejrzała się na Jurana. To niemożliwe. Jest teraz w Si, stwierdził ze znużeniem Juran. Trzeba by miesięcy, by któreś z nas tam dotarło. Nie możesz jej o to prosić, upierała się Majrę. Nawet jeśli się dowie, że to nie ten człowiek, którego kochała, zmuszanie jej do zabójstwa jest zbyt wielkim okrucieństwem. Kiedy się dowie, kim jest i jak ją wykorzystał, zrozumie, że nie można zostawiać go przy życiu, oznajmił gniewnie Rian. Diara skrzywiła się. Była raczej skłonna przyznać rację Majrę. Czego chcą od nas bogowie? Spytała. Juran uśmiechnął się z przymusem. Naradzają się. Jeśli tego zażądają, dokonam tego czynu zamiast niej. Zgadzam się z Majrę, że od Aurai nie można tego wymagać. Są inne sposoby. Możemy na przykład wykorzystać ją, by wywabiła go z Si. Zaproponuję im coś takiego. Juran kiwnął głową. Dziękuję wam wszystkim. Cała czwórka zamilkła, rozważając nową sytuację i jej możliwe konsekwencje. Po chwili otrząsnęła się Diara. Możemy tylko czekać na decyzję bogów. Wróćmy do naszych pokojów i spotkajmy się jutro. Wstała, a za nią Majrę i Rian. W milczeniu wyszli na korytarz. Diara obejrzała się jeszcze w progu. Juran uśmiechał się ponuro. Ogarnęła ją litość. Nie będzie spał tej nocy. Dawne upiory powróciły, by znów go prześladować. Nigdy sobie nie wybaczył zabójstwa Mirara, myślała. Teraz wie, że przez 100 lat dręczył się czymś, czego nie uczynił.